Pani Magdaleno, zapytam jeszcze o dwie rzeczy. Jedna z nich to taki pani prywatny ranking miejsc, które trzeba po prostu zobaczyć z perspektywy Polaka, który jedzie po raz pierwszy do Gruzji. Unikamy teraz tych wszystkich przewodników, odstawiamy je na boczny tor. Na pewno do nich zajrzyjmy przed wyjazdem, bo na pewno tam praktyczne rzeczy są napisane. Natomiast co by pani poleciła tym, którzy teraz się zastanawiają, bo podobno jesień to najlepszy okres na planowanie sobie już wakacyjnych podróży, co zobaczyć w Gruzji z perspektywy Polaka?
Powiem tak, jeżeli ktoś jest nastawiony na górskie wędrówki, na pewno polecam Sfanet. Jest bardzo dużo szlaków, większość z nich nawet dobrze oznaczonych. Polecam od mniej więcej początku, bądź też połowy czerwca już Hewsuretię i Tuszetię, ponieważ wtedy tam już jest do nich dostęp. W zimie one są odcięte od świata. Hewsureti, no z polskiego projektu były właśnie znakowane szlaki, jest nawet też podpisany polski PTTK, więc część tych szlaków jest jeszcze planowanych, ale no już też można pochodzić, są bardzo dobrze oznaczone. Jeżeli chodzi o turystykę górską i polecam oczywiście, jeżeli ktoś już jest tak bardziej w górach wprawiony, przejść trasą z Kazbegi do Tuszeti albo w drugą stronę. Tak trzeba na to planować 6 do 8 dni. Mniej więcej co 3 dni jest się w jakiejś cywilizacji, gdzie można wziąć prysznic i być jak na przykład w jakimś guest house, pensjonacie. Pozostała część w namiocie. Szlak jest powiedzmy w miarę dobrze oznakowany. Tam, gdzie nie ma oznaczeń, są ścieżki przeważnie pasterskie, ale powiem szczerze, że dosyć dużo ludzi w lecie tymi szlakami chodzi, więc nie można się zgubić. Polecam też takie mniej znane i chyba mniej odwiedzane przez polskich turystów, ale południe. Adżaria i Dżawahetia. Tam to są idealne miejsca po to, żeby pojeździć konno, więc no, żeby pogalopować, bo wiadomo, w górach, no, jak mamy strome zbocza, to jest to utrudnione. Tam są, no można powiedzieć, to jest jak Bieszczady, tylko tak 1000 metrów wyżej. Widoki niesamowite, jeździ się między wulkanami, no coś cudownego. Oczywiście, jeżeli jedziemy na przykład w miesiącach, gdzie góry są jeszcze niedostępne, bo leży tam śnieg, no to polecam na pewno Kachetię. Polecam, żeby pojechać też do Parku Narodowego Waszlowani. To jest coś, co praktycznie wszyscy omijają, bo jest tam trudno dotrzeć. A tak naprawdę wystarczy w Sinagi się zorientować, uzyskać bez problemu zezwolenie w Dedo Pliskaro i można jechać tam. Są oczywiście noclegi w wyznaczonych miejscach, ponieważ jest to obszar no, bardzo chroniony i jak najbardziej zobaczyć coś nowego. Można by też powiedzieć, że do każdego miejsca można się dostać z Tbilisi. To jest jedno takie centrum, skąd dojedziemy wszędzie, więc no, jeżeli tylko są gdzieś marszutki, to takie małe busiki, tam jak najbardziej można wszędzie dojechać.
A jak się porozumiemy właśnie w Gruzji, znajomość angielskiego, rosyjskiego, jak pani sobie tam radzi od tych kilku lat? Zna pani już gruziński?
To znaczy poznałam już gruziński na tyle, że dosyć dużo rozumiem, co ktoś do mnie mówi. Często brakuje mi jeszcze znajomości wyrazu, żeby dokładnie odpowiedzieć to, co bym chciała. Często z moimi znajomymi rozmawiam albo po angielsku, ale to akurat w Tbilisi głównie, albo po rosyjsku. Opierałam się bardzo przed nauką tego języka, ale jakoś samo poszło, ponieważ kiedy mówiłam, że jestem z Polski, to mój rozmówca od razu przychodził na język rosyjski. I często mówiłam, że ja się wolę na przykład nauczyć gruzińskiego niż rosyjskiego i oczywiście to wzbudzało wielki szacunek, ale no powiem szczerze, że jeszcze mi troszeczkę daleko, zwłaszcza, że też na przykład w gazecie piszę po angielsku, w pracy z wszystkimi rozmawiam po angielsku. W Gruzji mieszka bardzo dużo Polaków, więc z nimi rozmawiam po polsku. Więc trzeba przyznać, że ta nauka gruzińskiego moja zamierzona trochę wolno idzie.
Ostatnie pytanie będzie poświęcone pani pisaniu w internecie, czyli na temat bloga. Co znajdzie podróżnik na pani blogu?
Mogę powiedzieć inaczej, czego na pewno nie znajdzie. Na pewno nie znajdzie tego, co znajdzie w przewodniku, czyli opisu zabytków. Ja opisuję Gruzję z perspektywy mieszkańca, jak ja sobie radzę z pewnymi rzeczami. No ostatnio zdenerwowana różnymi sytuacjami zamieściłam wpis 7 grzechów głównych turysty w Gruzji, czyli 7 takich najczęstszych błędów, jakie popełniamy. Często też z niewiedzy, no bo skąd mamy to wiedzieć, skoro w przewodnikach to też często nie jest opisane, albo nie jest to opisane tak, jak należy. No może wymienię kilka takich, no przede wszystkim pouczanie Gruzinów, że na przykład u nas w Europie to i to jest lepsze. No chwileczkę, no oni mają historię o kilka tysięcy lat dłuższą niż Europa, więc no myślę, że to też nie ma sensu. Ja też sprzeczałam się, jeżeli chodzi o jeździectwo z jednym Gruzinem, że tutaj robi coś za mocno. A on mówi, wiesz co, no kawaleria w Polsce no, jest znana na całym świecie, ale nasza jest o kilka tysięcy lat dłużej na tym świecie niż wasza, więc myślę, że nie masz czemu mnie pouczać. Więc powiem szczerze, że okej, może i my myślimy, że coś jest lepsze, ale to nie znaczy, że dla tych ludzi coś jest lepsze. Też myślę, że to nie ma sensu, żeby im mówić, bo w Europie mamy to, to i to, a wy jesteście zacofani. Myślę, że można to wziąć inaczej. Tam jeszcze nie umarły pewne rzeczy, które u nas już dawno, powiedzmy, nie istnieją. I myślę, że chyba nie ma co narzucać im tego postępu i upierać się przy tym, że musi być tak samo jak w Europie. Jeżeli będzie tak samo jak w Europie, to już Gruzja będzie, powiedzmy, mniej interesującym krajem. My jeździmy tam dlatego, że tam są jeszcze rzeczy, których w Europie już nie ma.
No właśnie, o tych zdjęciach też jeszcze chciałem zapytać, bo rozumiem, że rusza pani w drogę z aparatem i później możemy też znaleźć takie fantastyczne zdjęcia, które na pewno też są podstawą takiej zachęty do tego, by do Gruzji przyjechać.
Tak, powiem szczerze, że to jest niesamowicie miłe uczucie, kiedy spotykam kogoś w Gruzji, dajmy na to rodaka, przyjeżdża do jakiejś miejscowości gdzieś w górach i mówi mi, słuchaj, bo na przykład widziałem to i to zdjęcie i dlatego tutaj przyjechałem. I taka duma, nawet ja nie muszę tego mówić, ale to jest taka duma, jejku, człowiek przyjechał do Gruzji dlatego, że zobaczył coś, co ja tutaj na przykład wcześniej zrobiłam i rzeczywiście to jest coś niesamowitego. Powiem szczerze, że też dostałam taką propozycję od, powiedzmy, rządu gruzińskiego, żeby promować Gruzję właśnie na podstawie moich zdjęć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo teraz po wyborach, wiadomo, na pewno będzie dużo zmian. Ale to też jest takie niesamowite wyróżnienie, że oni wiedzą, że no, ktoś przyjechał, robi te zdjęcia i tak jakby no, reklamuje de facto ten kraj. Nie chciałabym jednak doprowadzić do sytuacji takiej, że jak teraz widzę na przykład w Tuszetii. Tuszetia jest takim, powiedzmy, najbardziej dzikim regionem Gruzji. Jest tam bardzo trudno dojechać ze względu na drogę, która tam prowadzi. To jest tylko 70 kilka kilometrów, ale jedzie się tam około 6 godzin. Są dosyć wysokie przepaście. Czasami droga znika z powierzchni ziemi, jeżeli jest na przykład jakaś większa ulewa, jakieś oberwanie skał i tak dalej. Ale powiedzmy, popularyzując jakiś region, nie chciałabym doprowadzić do tego, że tam szybciej pojawi się, powiedzmy, taka masowa turystyka, bo nie chciałabym, żeby ten region był zadeptany. Teraz Gruzja taka, jaka jest, powiem szczerze, że przyjeżdża tam coraz więcej turystów. Turystów, którzy mają oczywiście swoje wymagania i myślę, że już niedługo może po prostu takiej Gruzji, jaką znamy, takiej gościnnej, otwartej, no możemy to stracić, jeżeli sami nie będziemy tego szanować.
To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Gruzińska herbata. Pamięta pani, kilka lat temu straszono nas gruzińską herbatą, że jest podobno niedobra. A jaka jest prawda?
To znaczy tak, w okolicach Batumi odradzają się plantacje. Oczywiście nie tylko Gruzini to wzięli w swoje ręce, bo z tego, co pamiętam, jest jeszcze jeden Niemiec i Amerykanin. Odradza się to. Powoli, ale jednak. No w Gruzji głównie herbata, jaką będziemy kupować, to jest guruli, czyli pochodząca z góry. No i bardziej popularna już azerska herbata. Aczkolwiek no polecałabym same wszelkiego rodzaju ziołowe herbaty, które są w górach dostępnych. Na przykład kondari, czyli nasz odpowiednik chomber. O, tak samo jak deka. To jest taki, powiedzmy, miniaturowy rododendron, z którego liści robi się herbatę dla osób, które mają problemy z sercem. No jeżeli chodzi o zioło lecznicze, Kaukaz przodował zawsze i no też w historii, na przykład jak jestem w Hefsureti, dużo ludzie podkreślają, że ludzie z Persji nawet przybywali po herbaty na Kaukaz.
Czyli wcale tak źle nie jest. Zostawiamy wersję, która obowiązywała w piosence Filipinek, herbaciane pola Batumi i piosenka, no właśnie, więc miejmy nadzieję, że ta herbata powróci. Pani Magdaleno, serdecznie dziękuję, bo jak rozumiem, nie wyczerpaliśmy pewnie wszystkich tematów dotyczących Gruzji, natomiast jeżeli ktoś do Gruzji będzie chciał polecieć, to na pewno zachęcamy do tego, by to zrobić, by się przełamać, nie bać się. I to jak najszybciej. A kiedy najlepiej pojechać do Gruzji, w jakim terminie?
Ci, którzy jeżdżą na nartach, jak najbardziej zima, polecam Gudauri, naprawdę standard europejski, a jeszcze są puste stoki. No i też no, bardzo dobra baza hotelowa. Jeżeli chodzi o takie zwiedzanie na, powiedzmy, żeby zwiedzić jak najwięcej, to polecam wiosnę i jesień, bo wtedy temperatury na to pozwalają. W lecie po prostu na południu, bądź też w Kacheti może być koło 40 stopni. Ale z kolei w lecie polecam góry, więc jest co wybierać, każdy znajdzie coś dla siebie.